Radio Gdańsk. Minęła 8:30.
Gość dnia. Radio Gdańsk.
Marcin Horała, poseł, szef pomorskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
3000 pensji minimalnej w przyszłym roku, 4000 w 2023, 13 i 14 emerytura, równe i pełne dopłaty dla rolników. To są główne punkty programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. To kontynuacja programu z poprzednich kampanii wyborczych. Uda się te wszystkie obietnice zrealizować?
Tak, choć drobna korekta, że 3000 na koniec przyszłego roku, a nie na początek przyszłego roku pensji minimalnej, ale to oczywiście drobna różnica. Prawo i Sprawiedliwość pokazało już swoimi dotychczasowymi rządami, że jesteśmy wiarygodni, że to, co zapowiemy, to zrealizujemy. Piątka Morawieckiego cała już zrealizowana, piątka Kaczyńskiego cała zrealizowana i ten plan na nową kadencję ambitny, ale jak najbardziej wykonalny.
Prezes Jarosław Kaczyński mówi o budowaniu polskiej wersji państwa dobrobytu. To hasło chyba przekonuje Polaków, skoro 47% chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość.
Ja nie przesadnie mimo wszystko, ja tak samo jak nie popadam w jakąś panikę, kiedy są trochę gorsze sondaże, to i też nie popadam w euforię, kiedy są lepsze. Przypomnę, że w trakcie tej kadencji, która się kończy, były takie sondaże, kiedy liderem formacji była Nowoczesna. No i gdzie teraz jest Nowoczesna?
Ale
oczywiście bardziej
taki
dobry wynik oczywiście bardziej cieszy, niż jakby był zły, natomiast mimo wszystko specjalnej wagi mnie przekładał. To na przykład jest bardzo istotne, żeby nastąpiła mobilizacja, żeby ludzie, którzy deklarują swoje poparcie, rzeczywiście poszli fizycznie do lokalu wyborczego i zagłosowali. Także koncentrujemy się na kampanii wyborczej, jeszcze na posiedzeniu Sejmu, jeszcze parę nowych ustaw przegłosujemy, wprowadzimy w życie. Do końca kadencji jeszcze trochę czasu i pracy zostało. No i ten istotny wynik to będzie wynik wyborów, a nie sondaży.
A co w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu jeszcze nas czeka w tej kampanii wyborczej? Co może się pojawić? Nowe jakieś propozycje?
To oczywiście będziemy o tym mówić przede wszystkim na konwencjach dwóch, które już wkrótce, już w czwartek, więc tu troszeczkę nie mogę uprzedzać, ale tak oczywiście, no to jest elementy tego programu ogólnokrajowego, które przekładają się na sprawy pomorskie. To jest chociażby kwestia reindustrializacji kraju, rozwoju przemysłu. Jeżeli mówimy, rozmawiamy w Gdańsku, w Trójmieście, to na przykład rozwój polskich portów, wielkie plany inwestycyjne, port centralny w Gdańsku, port zewnętrzny w Gdyni, ale na przykład wczoraj podczas targów Baltexpo podpisana kolejna umowa już na inwestycje w kolej, w dostęp kolejowy do portów, ale to też przy okazji niejako też poprawi skomunikowanie kolejowe Trójmiasta, spowoduje, że będzie większa przepustowość torów. To jest wielki program inwestycyjny, który na Pomorzu można liczyć już w miliardy i mówimy tu już o realnie rozpoczętych, co najmniej na etapie podpisanej umowy inwestycjach.
No właśnie, te linie kolejowe do portów to jest coś, czego przez lata brakowało, żeby porty mogły się w odpowiedni sposób rozwijać.
Port to jest taki punkt, bo myśląc o porcie, zwłaszcza osoby, które no, zawodowo czy tam jakoś bliżej nie były związane, myślą o nabrzeżach, o dźwigach, suwnicach, torach podejściowych, a to jest tylko jedna strona portu, bo drugą stroną portu jest to, że ten towar musi do portu jakoś dojechać i z niego wyjechać. No i tu dostęp drogowy i kolejowy, a powiedziałbym zwłaszcza kolejowy, ponieważ chcemy jak najwięcej towarów przekierować na transport kolejowy, bo to oznacza mniej korków na drogach, mniej tirów, mniej niszczenia infrastruktury drogowej, mniej zakorkowania naszych miast, tutaj Trójmiasta i okolicy.
I czystsze środowisko.
No taka sytuacja, jak mówię, win-win. Tutaj nie ma przegranych, nie ma złych stron tych inwestycji, są sami wygrani, także bardzo to cieszy, że Pomorze w tych inwestycjach kolejowych jest wyraźnie powyżej średniej nawet polskiej, tak jak na województwach. Te uruchomione programy, bo to i linia do Słupska i połączenie Gdynia-Bydgoszcz, rozbudowa i elektryfikacja, czyli skomunikowanie Kaszub, ale też alternatywny dojazd do właśnie ośrodków przemysłowych Trójmiasta koleją. Ten wielki program, no można powiedzieć, już jest, już trwa, już jest uruchomiony, tak jak mówię, już są podpisywane umowy, projekty robione, także w najbliższych latach to będzie wielki przełom.
Wróćmy do kampanii wyborczej. Opozycja w osobie posłanki Izabeli Leszczyny odkryła nagle, że Polacy chcą niższych podatków i wyższych płac.
Tak, no ja to tak już skomentowałem gdzieś, że najwyraźniej pobyt w opozycji tak dobrze robi Platformie Obywatelskiej, tak się rozwija intelektualnie, że po 4 latach doszła do tego, że Polacy by chcieli więcej zarabiać, to dobrze było, żeby jeszcze w opozycji pozostali, to może za 4 lata dojdą do tego na przykład, że to niedobrze, jak mafie kradną miliardy z budżetu państwa i należy z tym energicznie walczyć, ale odkładając żarty na bok, no ten program jest absolutnie niewiarygodny. Ja przypomnę, że ci sami eksperci mówili, że realizacja programu PiS-u spowoduje 100 miliardów deficytu w budżecie. Właśnie na przyszły rok mamy projekt budżetu, który jest już całkowicie zrównoważony, nie ma żadnego deficytu. W roku 2015 mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Teraz mówią, że nie tylko zostawią to wszystko, na co PiS znalazł pieniądze, ale jeszcze dwa razy tyle. Więc to są takie no po prostu puste obietnice, gruszki na wierzbie i chyba nie ma sensu zbyt szczegółowo o tym dyskutować, bo i tak nic z tego nie wejdzie w życie.
No właśnie, to co pan mówi wczoraj, mówił także premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że nie będzie dyskutował z działaczami Platformy Obywatelskiej wtedy, kiedy przedstawił oni program, a nie zlepek niewiarygodnych propozycji.
No tak to jest, no Platforma właściwie co kilka tygodni ma nowy program, już nikt nie pamięta o szóstce Schetyny.
Oni sami nie pamiętają.
Sam pan Grzegorz Schetyna zapomniał i nie był w stanie wyliczyć tych swoich propozycji. Nowe przyszło jakieś pewnie badanie, tam gazety pisały, że jakaś izraelska firma PR-owska doradziła, że trzeba pana Schetynę schować, jest pani teraz Kidawa-Błońska, ma nowy program, kto wie, do wyborów jeszcze kilka tygodni, może jeszcze kolejny program będzie. Programy Platformy są dobre, bo nieużywane.
No właśnie, a czy pana zdaniem kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest na ewentualnego premiera jest wiarygodna? Na stronie internetowej Platformy szefem gabinetu cieni jest nadal Grzegorz Schetyna.
Ja, pani Kidawa-Błońska jest na pewno taką bardziej sympatyczną i bardziej ludzką twarzą Platformy, choć twarz czy nawet maska by tu była adekwatnym określeniem, no bo jednak w żaden sposób nie odcięła się nawet, nie mówię, że potępiła, ale chociażby nie powiedziała, że to nie są jej słowa, ona tak nie myśli w stosunku do tych najbardziej agresywnych wypowiedzi, ataków opozycji, no więc to jest taka technika PR-owska, że się wypuszcza kogoś, żeby najpierw no wprost opluł, tak znieważył, zaatakował, kto inny jest trzymany w odwodzie, żeby zachował taki pozytywny wizerunek, no i potem się te twarze zmienia w odpowiednim momencie. Ja to tylko w kategoriach takiej PR-owskiej zagrywki bym to widział. No i właściwie tyle. Ale jako manewr PR-owski jestem w stanie docenić. No coś tu trzeba było wymyślić. Kampania opozycji Platformy Obywatelskiej nie za dobrze szła. No, próbują
coś się,
tego.
Coś się dzieje.
Tak.
Wróćmy na pomorskie podwórko. Czy Sławomir Neumann odpowiedział na pana wezwanie do dymisji? Przypomnijmy, że na szefie pomorskiej Platformy Obywatelskiej ciążą zarzuty zatajenia majątku.
Nie, nic takiego się nie stało. Pan Sławomir Neumann w ogóle ma już postawione zarzuty prokuratorskie w innej sprawie, w sprawie dotyczącej pełnienia przez niego funkcji wiceministra zdrowia. Tam według tych zarzutów miał naciskać na NFZ, żeby w sposób przekraczający prawo sprzyjał jednej z prywatnych klinik. Teraz nowe wątpliwości pod adresem oświadczeń majątkowych majątku. Tu jest to na etapie zawiadomienia do prokuratury przez CBA, które badało oświadczenie majątkowe. Bardzo dużo wątpliwości. No, czytaliśmy o tym w mediach. Nadal zero reakcji. No ale to my się trochę w Prawie i Sprawiedliwości przyzwyczailiśmy do tych podwójnych standardów. Znaczy w sensie, że od nas wymaga się więcej. Trochę się dziwię w znacznej części mediów, no bo tak w środowisku medialnym jest, że jak ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład pan Michał Dworczyk, pomylił się i pewnej rzeczy nie wpisał do oświadczenia majątkowego, wydał pełne oświadczenie, gdzie z wszystkiego się wytłumaczył, wszystko powiedział, co i jak, i mimo to był bardzo długo pod ostrzałem. Natomiast pan Sławomir Neumann do tej pory w ogóle się nie wytłumaczył, nic nie wyjaśnił, w ogóle się nie odniósł i tak jakoś ta sprawa sobie idzie bokiem, mówiąc potocznie, i wiele osób w ogóle nie interesuje. No tak być nie powinno. Politycy powinni w tych kwestiach majątkowych być w 100% transparentni.
No właśnie, on sam się nie wypowiada, w jego imieniu wypowiadają się koledzy partyjni.
No i to są takie czcze, pogróżki, no tam też nie ma jakiegokolwiek ustosunkowania się do tych. Nawet nikt nie powiedział, że to nie jest prawda. To znaczy, że na przykład pan Sławomir Neumann pieniędzmi z konta poselskiego płacił rachunki w galerii alkoholi, w perfumeriach, czy że było tak, że na koniec roku wspólnie z żoną, bo ma wspólność majątkową, zadeklarowali, że mają 20 tysięcy złotych, a w 2 czy 3 dni później żona kupiła samochód za 50 tysięcy, czyli 30 tysięcy wtedy, no nie wiadomo skąd. Tak jak mówię, nawet nikt z polityków Platformy nie wyszedł, nie powiedział, to nie jest prawda, tak nie było, no co pozwala powziąć poważne podejrzenie, że tak właśnie było.
Przejdźmy do prac Komisji do Spraw VAT, którą pan kieruje. Powstał raport końcowy, z którego wynika, że z powodu zaniechań za czasów rządów Platformy PSL-u z budżetu państwo wyparowało ponad 250 miliardów złotych. Czy to jest ostateczna kwota?
Czy ta kwota jest oczywiście szacunkiem. No, nigdy w tego rodzaju sprawach oczywiście. Nie mamy pełnej księgowości co do złotówki, to jest całkowita luka VAT, czyli całkowita różnica między tym, co powinno wpłynąć, a rzeczywiście wpłynęło do budżetu, 250 miliardów. No pewnie można założyć, że przy nawet najbardziej racjonalnie prowadzonej, najlepiej polityce jakaś tam luka zawsze będzie, no bo takie zdarzenia, że ktoś tam chce unikać płacenia podatków albo nie chce wyłudzić, się zdarzają. Natomiast problem w tym, że za rządów Platformy to zjawisko się kilkukrotnie nasiliło, że w wyniku działań i zaniechań ówczesnej władzy ta luka z roku na rok rosła i to tak rosła na przykład, że najpierw była 8%, potem 15%, potem 20%, rekordowo 27% tego, co powinno być w budżecie z tytułu podatku, nie było. Czyli mówimy o dziesiątkach miliardów rocznie. No i w sytuacji, kiedy właśnie, kiedy przez 8 lat, przez długi czas, kiedy były raporty, kiedy były działania w innych krajach unijnych, kiedy różne instytucje się zwracały, a nadal nic skutecznie nie czyniono, no to możemy mówić o odpowiedzialności rządzących. No nie może być tak, że nam wyparowały, nie wiem, budżet służby zdrowia z kilku lat razem wziętych, albo budżet na obronność z kilku lat, czyli wprost naruszono bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomiczne państwa. No i nic. I od tak się stało, nikt za to nie odpowiada, nikt tutaj nie musiał się o to troszczyć. No tak nie będzie.
250 miliardów złotych starczyłoby na, tak sobie policzyłem, na 25 lat dodatkowych emerytur, czy kilka lat funkcjonowania programu 500+. To straciliśmy kilka lat rozwoju.
Straciliśmy duże szanse. Znaczy kilka takich polskich problemów, z którymi do tej pory się jakoś borykamy, mogłoby już być rozwiązane, gdybyśmy te pieniądze mieli. Pewnie też znacznie lepiej wyglądałaby sytuacja gospodarcza Polski, bo to, że teraz mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych na świecie, to jest też wynik tego, że gospodarka dostała taki dodatkowy dopalacz w postaci dziesiątków miliardów przekierowanych do legalnej gospodarki. Przekierowanej z grup przestępczych, które transferowały do rajów podatkowych. W jakikolwiek sposób przez inwestycje, przez świadczenia społeczne, przez obniżkę podatków znalazły się na rynku, ludzie za te pieniądze kupują, ktoś to musi sprzedać, wyprodukować, no i gospodarka się nakręca. Także no, jako kraj ponieśliśmy ogromne straty, w znacznej mierze nieodwracalne, to jest historia. W pierwszym momencie, najważniejszą sprawą było to zahamować, w sposób istotny ograniczyć i tak się dzieje. Kolejne przyjmujemy ustawy, działania, które z roku na rok tę lukę VAT ograniczają, ona już jest wielokrotnie mniejsza niż ta odziedziczona po Platformie, no ale inną sprawą jest też no, odpowiedzialność tych, którzy do takiego stanu rzeczy doprowadzili.
No właśnie, w raporcie znajduje się również wniosek o Trybunał Stanu dla Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jana Wincenta Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Rzeczniczka SLD stwierdziła kilka dni temu, że jej partia poprze ten wniosek, potem się wycofała, ale czy to nie jest tak, że część opozycji się z panem zgadza, a z przyczyn politycznych twierdzi inaczej?
Ja myślę, że tak, że to jest ta kalkulacja, ta emocja antypisowska w części mniejszościowej, części elektoratu, ale jest tak nakręcona, już tak została wyeskalowana, że jakiekolwiek normalne przyznanie, znaczy nawet powiedzenie, ok, jesteśmy przeciwni PiS-owi, tam nie cierpimy PiS-u, będziemy z nim walczyć, ale swoją drogą Platforma też swoje za uszami miała i nie będziemy przymykać oczu na to, co źle robiła. Nawet takie stwierdzenie, no tak jak mówię, w tym mniejszościowym, ale istotnym segmencie elektoratu jest passé. Trzeba po prostu nienawidzieć PiS-u i nic poza tym. No i stąd taka ucieczka od tego oczywistego stwierdzenia. Ja przypomnę, że nawet Nowoczesna kiedyś powstawała
w kontrze do Platformy,
tak, krytykując rządy Platformy. Teraz jest w jednej koalicji. No de facto teraz i PSL, i SLD, i Platforma są w jednej koalicji. No akurat do Sejmu startują oddzielnie, bo znów taka jest kalkulacja wynikająca z pewnego marketingu politycznego, ale już do Senatu się dogadali, zapowiadają koalicję, więc kruk krukowi oka nie wykole i nawzajem objęli się takim immunitetem, można powiedzieć.
A czy myśli pan, że w nowym Sejmie uda się przegłosować ten wniosek o Trybunały Stanu?
Do wniosku do Trybunału Stanu są potrzebne jakby dwie nogi, powiedzmy, na których on stoi. Pierwsza to jest merytoryczna i to jest raport komisji, prawie 500 stron. Referowałem go prawie 3 godziny, ale mógłbym i 8 godzin, musiałem się skracać, więc podstawy merytoryczne są jak najbardziej ogromne i udokumentowane, no ale jest też kwestia procedury. Do uruchomienia tego wniosku potrzebna jest większość 3/5, czyli 276 posłów, no i to już tak naprawdę zależy od wyborców, bo w sposób oczywisty, no w tej kadencji, gdzie zostało jedno posiedzenie jutro Sejmu, nie przeprowadzimy tej procedury, więc to zależy od wyborców, czy w nowej kadencji Sejmu się taka większość posłów znajdzie.
Czyli czekamy do października. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
Marcin Horała, poseł, szef Pomorskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT, rozmawiał Jarosław Popek.